Wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. W tym roku mija 250. rocznica Konfederacji Barskiej, pierwszego antyrosyjskiego powstania. Mija też 200 lat od śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Co łączy te fakty? Biografia Józefa Wybickiego. Skoro mamy mówić o ludziach zasłużonych dla polskiej niepodległości, to Wybickiego pominąć nie można. A chociaż nie doczekał się on wolnej Polski, to całe jego życie odzyskaniu niepodległości służyło. Zapraszam zatem Państwa na wycieczkę w wiek XVIII i do Będomina, małej kaszubskiej wsi w okolicach Kościerzyny. To zaledwie 2 godziny jazdy samochodem od Bydgoszczy. W Będominie jest dwór szlachecki, w którym Józef Wybicki przyszedł na świat. Dzisiaj mieści się w nim skromne, ale zadbane Muzeum Hymnu Narodowego.
To jest dwór, który został wybudowany na początku XVIII wieku.
Przemysław Rej, kurator muzeum w Będominie.
Który przeszedł do historii z tego powodu, że tutaj w 1747 roku na świat przyszedł Józef Wybicki. Natomiast staram się trochę odczarować historię Będomina, dlatego że właśnie znany jest tylko i wyłącznie z faktu, że należy do rodziny Wybickich, to Józef Wybicki przyszedł na świat, ale jednak ten dwór przetrwał do naszych czasów. Więc właśnie przygotowałem wystawę, która ma zaprezentować historię dworu od początku do dnia dzisiejszego.
To był duży wtedy majątek?
Wybiccy byli rodziną, nazwijmy to średnio zamożną, do tego, której się przydarzyła wielka tragedia. To znaczy Piotrowi Wybickiemu i Konstancji z Niskich, czyli rodzicom Józefa, przyszło na świat 7 córek. To była tragedia dla rodziny bogatej, dlatego że każda córka znaczyła posag, a dla średnio zamożnej znaczyła już totalną ruinę. Dlatego też 4 z 7 córek poszły do zakonu. Miała pójść jeszcze jedna, ale na szczęście znalazła męża, który okazało się, że nie chciał posagu. Józef Wybicki miał jeszcze brata, który został księdzem. Miał zostać zakonnikiem, ale rodzina też uznała, że lepiej wychodzi dla rodziny, jak syn jest księdzem.
Ile to było hektarów?
Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jak duży był klucz. Tutaj z opisów staramy się dojść do granic tego klucza. To były okoliczne miejscowości. Wchodziły. Zresztą taka była jakby logika funkcjonowania dworów, bo w tej chwili ludziom się wydaje, że dwór to było miejsce, gdzie jaśnie państwo mieszkali i koniec, tak? Można powiedzieć, że to była centrala całego przedsiębiorstwa, które zajmowało się zarządzaniem całym dużym obszarem składającym się z wielu mniejszych gospodarstw. Tak też był powód upadku dworów w Polsce za czasów komuny, dlatego że dwory po pierwsze zostały odcięte przez reformę rolną od ziemi, a po drugie właściciele, którzy znali się na zarządzaniu, zostali wygonieni. Ale to jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast też trzeba pamiętać, że sam Będomin do rodziny Wybickich nie należał długo, aczkolwiek jest to bardzo ważny okres w historii Będomina, dlatego że właśnie Józef Wybicki po studiach w Holandii poznał sporo nowych technik i bardzo mocno modernizował Będomin. Między innymi tutaj stworzył jedną z nowocześniejszych w Polsce papierni, która przetrwała przez długie lata po jego śmierci i była znana w Polsce. Także tutaj widzimy też w lokalnych nazwach, że zostały jeszcze nazwy nawiązujące do papierni. Natomiast też będę miał tyle ciekawą historię, że trafił w ręce niemieckie w drugiej połowie XIX wieku. Rodzina Dalwajtów kupiła dwór i tutaj była do roku 45. Sytuacja była jeszcze o tyle ciekawa, że po odzyskaniu niepodległości, jak wytyczono granicę, to okazało się, że granica przebiega kilometr od Będomina. I Będomin był już po stronie polskiej, to dla niemieckich właścicieli Będomina było rzeczą dość niekomfortową. Oni w swoich pamiętnikach pisali o oburzeniu, jak jechali do Kościerzyny, do starostwa i nagle okazało się, że urzędnik mówi tylko po polsku, nie mówi po niemiecku, bo przecież oni byli przyzwyczajeni przez całe życie tego, że wszystko było po niemiecku, jak to były Prusy. No oni byli związani z ruchem nazistowskim też. Syn zresztą trafił do SS i zginął na froncie wschodnim. Potomkowie ich są z nami w kontakcie. Przyjeżdżają, niezbyt często, ale czasem przyjeżdżają do nas. Podkreślają, że oni wiedzą, że właśnie znają historię swoich przodków. Przyjeżdżają tutaj z sentymentu i starają się nam pomóc. Pomóc w tym, żeby to muzeum funkcjonowało i żeby pokazywało historię taka, jaka była. Bez żadnego wybielania kogokolwiek. I to jest dla nas też pewien sens tego muzeum, żeby nie tylko pokazywać samą historię Będomina, ale też wszystkich ludzi, którzy są z nim związani.
dworu widziałem piękne drzewa, no część drzew uszkodzonych. Niektóre mają chyba więcej niż 200 lat, więc były sadzone chyba jeszcze przed Wybickimi.
Tak, tak, tak. Tutaj w parku mamy starodrzew. To najstarszy jest dom Wybickiego, który ma w granicach ponad 400 lat. Natomiast też właśnie mamy ponad 200-letnie akacje i jest buk czerwony na przykład. Szereg drzew u nas w parku jest wpisanych na listę pomników przyrody. Niestety no tegoroczna, czy zeszłoroczna już burza no, dokonała dość dużych strat tutaj. Myśmy co prawda byli na samej granicy tej burzy, ale kilkanaście drzew straciliśmy, że też dwór był lekko uszkodzony i do tej pory liżemy rany po tym. To do tej pory jeszcze nie udało nam się odtworzyć wszystkich zniszczeń, jakie myśmy. Też jak widać nie całe drewno jest jeszcze posprzątane, aczkolwiek pracujemy nad tym przez cały czas. To założenie parkowe było zrewitalizowane w momencie, kiedy było tworzone muzeum w latach 70. Natomiast w tej chwili dotarliśmy do dokumentacji właśnie dzięki rodzinie Dalwajtu, która pokazuje, jak założenie parkowe wyglądało w latach 20. 30. Więc jest szansa, że przy okazji, w związku z tymi zniszczeniami, że będziemy dążyć do tego, żeby zrewitalizować ponownie cały obszar parku przydworskiego i wtedy odtworzyć te elementy, które nie zostały odtworzone w latach 70. No to trochę to wynikało też z tego, że w latach 70. takie rzeczy jak gazony przed dworem były uznawane za symbole już minionych czasów niesłusznych, więc starano się upraszczać tak, żeby było to bardziej po ludowemu. My chcemy jednak pokazać, że była to siedziba szlachecka i miała swój charakter właśnie. Nie była to szlachta bogata, natomiast też miała swój styl życia i mieszkania.
A jeśli chodzi o sam dwór, jaka jest powierzchnia, ile pomieszczeń?
Powierzchnia jest na poziomie 700 metrów kwadratowych. Natomiast dwór jest o tyle ciekawy, że dwór w większości to jest struktura XVIII-wieczna, właśnie pamiętająca Józefa Wybickiego. Natomiast pod koniec XIX wieku jedno skrzydło dworu spłonęło. Wtedy to rodzina Dalwajtów dobudowała nowe skrzydło, obrócone pod kątem 90 stopni. Ona jest trochę inne stylistycznie, natomiast pasuje całościowo do dworu, więc mamy częściowo dwór o konstrukcji szachulcowej, czyli tak zwany mur pruski i część całkowicie murowaną. To też powoduje różne niedogodności związane chociażby z temperaturami na dworze, bo zimą jak wieje wiatr, to przez szachulec bardzo ładnie przechodzi. Ale jest nadzieja, że w tym roku się to poprawi, bo planujemy termomodernizację. Zobaczymy, ile ona da. Tutaj jest to wszystko oczywiście pod kontrolą konserwatora zabytków, który nie pozwala na zbyt daleko idące zmiany. Natomiast no, tutaj to, co będzie poprawione, to będzie chociażby zmienione pokrycie dachowe i będzie ocieplenie dachu od wewnątrz. No, to jest rzecz, która nie jest widoczna i nie wpływa jakby na substancje historyczne. Nazwa Będomin jest ciekawa, dlatego że została spolszczona. W 1947 bodajże roku Będomin zamiast pisać przez EN zaczęto pisać przez E. Tylko jest to ten relikt nadgorliwości czy puryzmu językowego, dlatego że nazwa Będomin jest nazwą polską, która występowała tutaj właśnie od średniowiecza i pisana przez EN. Tylko nagle ktoś sobie w 1947 roku stwierdził, że trzeba zmienić, żeby było bardziej po polsku. No więc jesteśmy bardziej polscy niż za czasów Wybickiego. Wybicki jak pisał Będominie, pisał przez EN, także no, jest to pewien dla nas kłopot, bo na niektórych materiałach drukowanych historycznych jest Będomin przez EN i ludzie pytają, ale czy to jest ten Będomin, czy inny. No więc to ten, tylko że po modyfikacjach.
To jest dwór szlachecki, ale Będomin to Kaszuby.
Wybicki należał do szlachty.
Małgorzata Gańska, kustosz muzeum w Będominie.
I był Polakiem. Kaszubskiego na pewno nie znał, nie mówił w tym języku i bardzo ubolewał nad tym, że jest bardzo mocno zmieszany ten język polski z kaszubskim tutaj na tych terenach. Też wiedział o tym dokładnie, że bardzo mocno utrudnia robienie kariery, jak jeżeli ktoś mówił tylko w języku kaszubskim. O tym pisał też w swoich pamiętnikach, że to jest ogromny minus. Także on na pewno uważał się za Polaka.
Trzeba pamiętać, że Wybicki jak o sobie mówi, że jest posłem z Prus.
Przemysław Rej, kurator muzeum w Będominie.
Dlatego, że za czasów I Rzeczypospolitej ten rejon był nazywany Prusami. Druga sprawa jest taka, że język kaszubski był językiem wsi. Jednak szlachta raczej posługiwała się językiem polskim, aczkolwiek też trzeba brać pod uwagę, że specyfikę szlachty pomorskiej, że to też była w większości drobna szlachta. W niej ten promil kaszubski był też w jakimś stopniu, więc To nie do końca, nie zawsze było tak, że jeżeli szlachcic oznacza, że Polak, a Kaszub to ze wsi. To bywało, to się mieszało, a zresztą też korzenie szlachty kaszubskiej bywają czasami mocno tajemnicze i to czasami okazuje się, że chyba, bo można powiedzieć, że samo sobie nadawali nobilitację, ale nie tylko na Kaszubach to występowało. Wybicki bardzo mocno podkreślał przywiązanie do języka polskiego i uważał ten język za język kultury i komunikacji. Także raziło go, gdy słyszał, aczkolwiek no, słyszał go dość często, no bo to jest taki rejon, że ludzie używają kaszubskiego do dnia dzisiejszego.
A jak w ogóle wygląda edukacja Wybickiego?
Rozpoczął naukę w wieku 6 lat.
Małgorzata Gańska, kustosz muzeum w Będominie.
U swojego stryja, który był proboszczem w Obiski Skarszewach. No, potem wypadało pójść do szkoły, było to kolegium jezuickie w Starych Szkotach pod Gdańskiem. I tutaj wydarzy się bardzo ciekawa historia, dlatego że w wieku 15 lat Wybicki został usunięty ze szkoły. Za bunt. Chodziło to przede wszystkim o stosowanie kar cielesnych i też uważał, że zakonnicy nie uczą myślenia, tylko kucia wiedzy. I to mu się też bardzo nie podobało. Groziła mu klątwa kościelna. Na szczęście stryj wstawił się za nim, tego uniknął, no i wrócił jakby pod opiekę swojego stryja. On właściwie nie kończył później żadnej konkretnej szkoły, był co prawda w tych studiach w trakcie Konfederacji Barskiej, był zmuszony wyjechać za granicę, no i tam faktycznie dosyć dużo się uczył, on właściwie był samoukiem, bardzo dużo czytał, interesował się właściwie wszystkim i cokolwiek się działo, to Wybicki przy tym był. To był taki człowiek właściwie orkiestra.
XVIII wiek, druga połowa XVIII wieku to jest już schyłek szkół jezuickich, które przez pewien czas były świetnymi szkołami.
Przemysław Rej, kurator muzeum w Będominie.
Natomiast ciekawostką jest to, że kościół na Starych Szkotach, właściwie to jest Orunia w tej chwili w Gdańsku, w którym była szkoła, do której uczęszczał Józef Wybicki, do tej pory szczyci się tym, że Wybicki tam się uczył i na froncie kościoła jest popiersie Wybickiego. Jest tablica piękna, ale nigdzie nie ma informacji o tym, że został wyrzucony. Także tutaj jest taka mała ciekawostka, że czasami bohaterzy mają to, że ci, którzy ich zwalczali, później się do nich przyznają bardzo głęboko. Tak. To jest taki smaczek gdański.
Mówimy o tej szkole, że Wybicki strasznie na nią narzekał i to do końca swojego życia właściwie. Niezbyt dobrze się o niej wyrażał, ale przyznać trzeba było, że on wyniósł z niej doskonałą znajomość łaciny. I to był chyba taki jeden ogromny plus z tej szkoły.
Tak o XVIII-wiecznej oświacie Józef Wybicki pisał we wspomnieniach.
Poruczona zupełnie była jezuitą, a od tych jeszcze ciemniejszym, tak nazywanym dyrektorom, w których dzikie i tyrańskie ręce wpadliśmy. Barbarzyńcy chcieli mieć z młodzieży cienie i mary, z ludzi wolnych zwierzęta w jarzmie, z obywateli przeznaczonych do służenia ojczyźnie z orężem i radą nieczułe i ciemne utwory. Oni to rzucili nasienie zguby naszej politycznej, które nam wydało owoc hańby i niedoli.
Thank you.
Że ja próbuję zrozumieć, co się takiego stało w wieku XVIII, że w którymś momencie musimy śpiewać jeszcze Polska nie umarła, że Wybicki musi to w ogóle pisać.
Rzeczypospolita obojga narodów.
Profesor Aleksander Smoliński.
Upadła jako państwo ze względu na zbieg różnego rodzaju okoliczności, zarówno słabości wewnętrznych wynikających z kwestii ustrojowych i ogromnego konfliktu społecznego, jaki właściwie się toczył prawie że przez cały wiek XVIII. Mianowicie jak ma wyglądać ustrój Rzeczypospolitej, czy należy dążyć do modelu krajów ówczesnej Europy Zachodniej, które miały monarchie dziedziczne i o charakterze absolutnym, czy też należy utrzymywać i rozwijać ten ustrój tak zwany republikański. No i te dwa główne ugrupowania polityczne właściwie przez cały XVIII wiek rywalizowały ze sobą o wpływy polityczne w kraju. Nie potrafiąc się ze sobą porozumieć, znaleźć jakiegoś kompromisu, doprowadzało to do ustawicznego osłabiania władzy. No, w czasach Augusta III nie doszedł właściwie żaden sejm do skutku, czyli nie był w stanie podejmować żadnych ważniejszych uchwał. Na agendzie tych najważniejszych spraw stawała kwestia rozbudowy armii. Z tym się wiązała kwestia podatku, poprawa systemu podatkowego, wysokości płaconych podatków, zasięgu tego systemu podatkowego. Rzeczpospolita pod tym względem była zadziwiająco niesprawnym państwem, w porównaniu oczywiście z innymi lepiej od nas rozwiniętymi pod tym względem krajami. No i ta, jak powiedziałem, ta niemożność znalezienia jakiegokolwiek porozumienia pomiędzy tymi dwoma zwalczającymi się, czy też wykluczającymi się właściwie wzajemnie poglądami politycznymi, mimo nawoływania takich ludzi jak Konarski i inni, którzy w tym czasie pisali istotne, teoretyczne właściwie dzieła o tym, jak tą Rzeczpospolitą należałoby zreformować, aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy, no doprowadziło to do znaczącego osłabienia kraju. Drugim elementem, co najmniej tak samo ważnym, a kto wie nawet czy nie ważniejszym, była kwestia ówczesnej polityki międzynarodowej. Mianowicie Rzeczpospolita w pewnym momencie przestała być Europie po prostu potrzebna. Jest to pierwszy w historii przypadek państwa, które zostało zlikwidowane całkowicie przy milczącej akceptacji Europy. Nie to, że straciło jakieś terytoria, bo to oczywiście w Europie miało, właściwie ma na naszych oczach miejsce, kwestia Krymu i pewnie będzie miało miejsce, ale kwestia likwidacji całego państwa, wymazania go z mapy Europy, no zdarzyła się wtedy po raz pierwszy. No tu jest oczywiście tych trzech naszych sąsiadów, z których najbardziej agresywne były Prusy, ale kto wie, czy nie gorsza była z punktu widzenia oczywiście Rzeczypospolitej postawa Rosji, która od 1768 roku właściwie sprawuje kuratelę nad Rzeczypospolitą. Rzeczypospolita tak naprawdę samodzielność polityczną straciła w 1768 roku, kiedy właśnie to stanowisko, to stronnictwo głównie republikantów, zgodziło się na to, żeby caryca stała się gwarancją nienaruszalności ustroju w Polsce. To był skandal absolutny, bo to uniemożliwiało przeprowadzenie jakichkolwiek istotnych zmian. Stąd później to wojna w obronie konstytucji, bo caryca poczytywała za swój obowiązek stanięcie w obronie tego, na co Sejm Rzeczypospolitej zgodzi się w 1768 roku. To był też efekt bardzo długofalowej polityki państwa rosyjskiego ciągnący się od czasów Piotra I i właściwie trwający po dzień dzisiejszy z niewielką zmianą. Niezależnie kto w Rosji rządzi, czy to jest car, czy to komuniści, bolszewicy, czy ktokolwiek inny. Cel główny Rosji to jest dążenie do Europy. Przy czym Europa dla Rosji zaczyna się za Odrą, więc dla Rzeczypospolitej, dla Polski, czy ówczesnej Rzeczypospolitej, czy także i w dzisiejszej Polski właściwie z punktu widzenia rosyjskich interesów politycznych nie ma miejsca. Więc Rosja idealnie wykorzystała tą sytuację osłabienia Rzeczypospolitej, głównie militarnego i politycznego. Fakt, że Rzeczypospolita pozostała bez jakichkolwiek sojuszników i przyjaciół na zewnątrz, którzy mogliby wspomóc ją w tym dziele ratowania własnej państwowości, wykorzystała tą sytuację i wespół właśnie z tymi drapieżnymi Prusami i Austrią, która nie chciała zostać na uboczu przy podziale Rzeczypospolitej, doprowadziły do upadku państwa, które, jak pan tu słusznie zauważył, 80 lat wcześniej było właściwie jednym z europejskich mocarstw, co prawda słabnącym, bo te symptomy upadku to nie jest tylko bieg XVIII, one się rozpoczynają już w XVII wieku. To są kwestie i ekonomiczne, i polityczne, właśnie ten system oligarchiczny, kwestia monarchii elekcyjnej, czyli za każdym razem, gdy umiera jeden monarcha, zanim na tronie zasiądzie drugi, mamy kolosalny kryzys polityczny, który ma charakter cykliczny i doprowadza właściwie za każdym razem państwo na skraj, w niektórych przypadkach wręcz wojny domowej, co z punktu widzenia interesów właśnie takich długofalowych było fatalnym rozwiązaniem. Nie przeceniałbym tutaj roli liberum veto, bo to był z założenia przynajmniej doskonały wentyl, żeby jak się w Sejmie zjedzie mnóstwo niekompetentnych ludzi, żeby mógł jeden trzeźwo myślący człowiek zablokować głupie po prostu rozwiązania prawne. Nadużywano to oczywiście w interesie tych poszczególnych frakcji magnackich, co nie zmienia faktu, że w założeniu było to prawo, które miało mieć pozytywny skutek. Poza tym wystarczyło, że Sejm działał pod tak zwaną laską konfederacką i ten liberum veto nie działało, więc tego bym tutaj jakoś szczególnie nie przeceniał. Natomiast właśnie te wolne elekcje i konflikt ze szlachtą od czasu właściwie Jana Kazimierza, który próbował wprowadzić zasadę elekcji vivente rege, później Jan III, który widząc te słabości, znając je doskonale, był to człowiek światły, wykształcony, polityk, praktyk, człowiek znający się na rządzeniu państwem, znający więc wszystkie bolączki systemu Rzeczypospolitej, próbował wprowadzić monarchię dziedziczną Rzeczypospolitej. No szlachta i jedno i drugie poczytywała jako zamach na swoje złote wolności, stąd najpierw zmuszenie, najpierw wojna domowa za czasów Jana Kazimierza, ten słynny rok Lubomińskiego i abdykacja króla i nieudane plany Jana III. No a później niestety chyba nie najlepsze dla z punktu widzenia Rzeczypospolitej rozwiązanie, czyli osadzenie na tronie najpierw Augusta II, a później Augusta III, którzy traktowali Rzeczypospolitą dość instrumentalnie. Pierwszy wplątał ją w wojnę północną, zupełnie niepotrzebnie, bo Rzeczpospolita tam w tym konflikcie nie miała żadnych interesów i mimo że formalnie praktycznie nie brała w nim udziału, to przemaszerowały przez nią obce armie, głównie mam tu na myśli Rosjan i Szwedów, praktycznie naruszając jej niezawisłość i integralność terytorialną. No a August III nie potrafił właściwie ani znaleźć sojuszników tutaj w kraju, żeby próbować jakiekolwiek zmiany przeprowadzić, ani też nie był w stanie zatrzymać pewnych procesów rozkładu, które za jego czasu, za jego rządów się w sposób szczególny nasiliły. Rozwiązaniem nie był też niestety Stanisław August. Stanisław August, moim zdaniem skromnym, był nieodpowiednim władcą w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiednim miejscu. No. Już tu kwestia, czy w każdej sytuacji mógł się, czy we wszystkich tych sytuacjach krytycznych podczas jego rządów, mam tu na myśli głównie Konstytucję 3 maja i później wojnę polsko-rosyjską i przystąpienie króla do Targowicy, czy musiał się tak zachować, jak się zachował, to z kwestią otwartą nad tym historycy od 100 lat się głowią. No i wydaje się, że jest to kwestia, którą w dalszym ciągu należałoby w dość intensywny sposób badać.
prawdziwa kariera zaczęła się, gdy miał niecałe 21 lat.
Przemysław Rej, kurator muzeum w Będominie.
Właśnie w tym roku będzie piękna 250. rocznica tegoż wydarzenia, bo jako młody poseł z Prus brał udział w sejmie tak zwanym Rypninowskim. To był sejm, który był w całości pod dyktando ambasadora rzymskiego księcia Rypnina. Zaczął się od wielkiego skandalu, jako że aresztowano posłów opozycji i zostali wywiezieni w nieznanym kierunku. Oczywiście wzbudziło to wrzenie, ale nikt nie miał odwagi zaprotestować. Wielu tam gardłowało za tym, ale mimo wszystko lufy moskiewskie i też oddziałów królewskich robiły swoje. No i właśnie wtedy jedyną osobą, która okazała się, że ma tyle odwagi albo braku rozsądku, był Józef Wybicki, który wykrzyczał protest zrywający teoretycznie obrady Sejmu. Wykrzyczał to i natychmiast uciekł, no bo inaczej by go rozsiekano. Zrobił to w sali, gdzie przebywał król, gdzie przebywał ambasador Rypnin. Na początku przez kilka dni ukrywał się w Warszawie, później musiał uciekać dalej, bo oczywiście rozpoczęło się natychmiast poszukiwania zbiega, nie było immunitetu poselskiego w tym czasie, a poseł, który głosował nie tak, mógł właśnie marnie skończyć. Skończyło się na tym, że Józef Wybicki musiał zarejestrować ten protest, bo w kancelarii sejmowej nie mógł, po pierwsze nie zdążył, po drugie by mu nie przyjęto protestu. Chodziło o to, żeby zarejestrować protest, to wtedy on nabierał mocy prawnej. Na początku w Piotrkowie próbował, ale został zarejestrowany, ale potem mu odrzucono to i potem jeszcze uciekł do biskupstwa spiskiego, które było formalnie w takiej polskiej enklawie na terenie Węgier. Tam zarejestrował, oczywiście potem okazało się, że i tak zostało to odkręcone. Natomiast to wydarzenie było o tyle istotne, że w sumie dwa dni później zawiązano Konfederację Barską, no dobre 1000 kilometrów dalej, więc na pewno Konfederaci Barscy nie wiedzieli o tym wydarzeniu, aczkolwiek później uznawali, że to było jedno z początkowych wydarzeń Konfederacji Barskiej. Zresztą Józef Wybicki, jak dowiedział się Konfederacji Barskiej, to ze Spisza pojechał do Baru, tam został bardzo gorąco przyjęty i został mianowany konsyliarzem generalnym. Miał zajmować się tematami współpracy, pozyskiwaniem poparcia międzynarodowego. Miał 20 lat, tak? 21 już wtedy. Także to dość szybka kariera. Też, jako że w Polsce w tym czasie nie było powszechnie używanych tytułów arystokratycznych, to trzeba było jakoś Wybickiego uwznieślić tak, żeby na obcych dworach traktowano go jak kogoś poważnego, a nie byle kogo, więc dostał tytuł pułkownika. I tak oto zaczęła się kariera wojskowa Wybickiego, który przez całe życie mówił, że nie jest wojskowym. Później jeszcze w czasie insurekcji kościuszowskiej dostał stopień generała, aczkolwiek w mundurze prawdopodobnie był parę razy w życiu. Ale poza tym to przez całe życie podkreślał, że on jest cywilem, a nie wojskowym. To jest jeszcze też taka ciekawostka, że pomimo tego, że jasno twierdził, że jest cywilem, patronem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego jest generał Józef Wybicki. Także niektórzy pamiętają o tym tytule generalskim, szczególnie wojskowi, aczkolwiek chyba tylko oni.
Józef Wybicki tak wspomina Bar.
Nie byłem żołnierzem, tylko człowiekiem młodym, bez nauki i doświadczenia. Żyjąc długo w Gdańsku, miałem już wyobrażenie, twierdzę. Pytam się więc z nieśmiałością rotmistrza konfederackiego, co mnie konwojował, gdzie by była twierdza barska. Wskazał mi wśród mieściny na kopcu dworeczek, jak to nazywaliśmy szlachecki, obwiedziony szerokim rowem i mający mostek polski zwiedziony. Naokół wyniesione brzegi i fosy, niby to szańce, czy chcesz nazwać mury, bodaj nie 3 lub 4 kosze składały całą sztukę inżynierską do obrony. Pytam się, gdzie by było wojsko? Powiada, iż na kwaterach w mieście, reszta rozkomenderowana.
Thank you.
Konfederacja Barska była pierwszym powstaniem antyrosyjskim.
Profesor Aleksander Smoliński.
Cel z jednej strony był jak najbardziej szczytny i słuszny, bo było wypędzenie wojsk rosyjskich w Polsce i przywrócenie Rzeczypospolitej suwerenności, ale z drugiej strony główną rolę podczas Konfederacji Barskiej odgrywały czynniki, które nie były zainteresowane jakimiś głębokimi reformami, czyli niezauważenie konieczności głębokich zmian politycznych z koniecznością uwolnienia się od kurateli rosyjskiej było podstawowym błędem Konfederacji Barskiej. No i niestety zemścił się właśnie ten model nieangażowania się Rzeczypospolitej w jakiekolwiek interesy europejskie, bo właściwie poza mizernym poparciem Francji Konfederacja nie uzyskała żadnego poparcia z zewnątrz, więc szans na zwycięstwo, szczególnie przy długotrwałym konflikcie z takim państwem jak Rosja, które było zdolne, co wojna siedmioletnia pokazała, do długotrwałego, bardzo wzmożonego wysiłku militarnego, no Konfederacja w takim układzie szans żadnych niestety nie miała. Przyczyniła się niestety, mimo zamierzeń jej twórców, do pierwszego rozbioru. Co spowodowało między innymi, że wtedy Rosja zrozumiała, że musi się tym tortem podzielić z Prusami i Austrią, bo sama go nie będzie w stanie skonsumować w całości. Po prostu groziło to zbyt dużymi perturbacjami politycznymi.
A co z Turcją? Turcja była wrogiem przecież Rosji, aż się prosiło, żeby w ten konflikt wejść Barski.
No właśnie, no ale Turcja w tym czasie też jest państwem, które jest w zdecydowany sposób słabnie. To jeszcze co prawda nie jest chory człowiek Europy, tak określono to w wieku XIX, ale to już jest kraj, który po klęsce po pokoju karłowickim w 1699 roku właściwie też jest państwem, które zaczyna sukcesywnie tracić swoje wpływy i obszary i zdobycze europejskie, co powoduje, że o ile Konfederacja Barska przynajmniej teoretycznie mogłaby być na rękę polityce tureckiej, to w rzeczywistości postrzegano, że jest to ruch na tyle słaby, że angażowanie się w poparcie konfederatów właściwie może przynieść więcej szkód niż korzyści interesom tureckim, co nie oznacza, że nie zachowywali się w sposób życzliwie neutralny w stosunku do konfederatów, bo przez Dniestr całe grupy konfederackie ścigane, na przykład choćby sam Płaski, ścigane przez wojska rosyjskie przychodziły i Turcy jak gdyby przymykali oko na to, że konfederaci naruszali obszar imperium i wracając albo z powrotem na teren Rzeczypospolitej, albo przebywając tam przez dłuższy czas, część tych oddziałów się rozpływała na tej przestrzeni Bukowiny, część wracała z powrotem, no różnie to bywało. Zresztą problem Konfederacji Barskiej to jest kolejna taka rzecz, która mimo tej ogromnej i bardzo rzetelnej monografii Konopczyńskiego chyba do dnia dzisiejszego budzi pewne pytania, które nurtują historyków, konieczne do rozwiązania. No między innymi właśnie takie, jaki był rzeczywisty stosunek Europy do Konfederacji Barskiej. Do tej pory właściwie interesował historyków tylko stosunek Francji. Trudno mi powiedzieć, czy cały potencjalny zasób źródłowy, jaki można by było we Francji znaleźć, a dotyczący francuskiej polityki zagranicznej w stosunku do Rzeczypospolitej, Rosji, tego okresu został przebadany. Natomiast na pewno cały szereg odpowiedzi kryje się w dokumentach, które się do dzisiaj znajdują w Turcji. W Rosji także. Tu też uważam, że jak znam realia i możliwości badania przez całe dziesięciolecia, prowadzenia badań historycznych na terenie Rosji, to podejrzewam, że tam jest też jeszcze w dalszym ciągu cały szereg dokumentów archiwalnych, które kryją odpowiedzi na te pytania, które moglibyśmy tutaj stawiać.
Rosja nie darowała Wybickiemu sprzeciwu na Sejmie w 1768 roku.
Oczywiście Wybickiego nie udało się schwytać, na szczęście, natomiast wtedy ucierpiał bardzo mocno dwór w Będominie. To była zemsta za to, co zrobił Wybicki. Wybicki potem napisał, że jego matka ledwo uszła z życiem, także wyładowali po prostu swoją wściekłość na tym majątku, jeżeli nie udało się schwytać tego, który był naprawdę winny.
Cała Rzeczpospolita w tym czasie była pod kontrolą Rosjan. I prawdę powiedziawszy, rozbiory były pewnym zamknięciem pewnego etapu. Rosjanie długo się zastanawiali się, czy rozbiory mają sens, bo kontrolowali Polskę tak czy siak. Więc nie potrzebowali się dzielić przede wszystkim, a po drugie nie potrzebowali formalizować tego.
Teraz rok 1768, kuratele nad Rzeczpospolitą przejmuje caryca. Wojska rosyjskie są w Polsce w zasadzie jak u siebie.
To się właśnie wzięło z tej słabości Rzeczypospolitej, z tego wewnętrznego konfliktu.
Profesor Aleksander Smoliński.
Grupa ta, która za wszelką cenę chciała utrzymać ten stary model ustrojowy, niestety niewydolny już wtedy. Każdy, kto trzeźwo patrzył na sprawę, widział doskonale, że ten model ustrojowy źle wpływa na możliwości, potencjalne możliwości Rzeczypospolitej. Przede wszystkim uniemożliwia rozwój, zarówno ekonomiczny, jak i polityczny. Także no nie ma rzeczy, które na tym Bożym świecie mają stan konstans. Wszystko jest w fazie płynnej, pewnych zmian większych, mniejszych, szybszych, wolniejszych, ale pewnych zmian zatrzymać się nie da. No i żeby właśnie ugruntować tą swoją pozycję i zablokować wszelkiego rodzaju zmiany, stąd wezwano, czy doprowadzono do sytuacji, kiedy caryca Katarzyna II, bo to ona personalnie, stała się gwarantem ustrojów Rzeczypospolitej i zaczęła mieć na to, co się dzieje w kraju, coraz większy wpływ. No i efektem tego są niestety wojska rosyjskie w Polsce, które były takim namacalnym dowodem na to, że Rzeczpospolita właściwie przestała być wtedy krajem niepodległym, stała się podległa właściwie interesom rosyjskim. To z kolei budziło zaniepokojenie właśnie głównie Prus, stąd Prusy dążące do podziału. Rosja początkowo, plan był taki, żeby nie dzielić Rzeczypospolitej, tylko Rosja zamierzała całą Rzeczypospolitą wchłonąć samodzielnie. No, tutaj, jak powiedziałem, agresywne Prusy, które doskonale rozumiały, że gdyby Rosja pochłonęła całą Rzeczypospolitą, to bardzo źle wpłynęłoby na możliwość dalszego rozwoju Prus. Zresztą Prusy były zainteresowane tymi obszarami, które zabrały w pierwszym, drugim, trzecim rozbiorze, między innymi ze względów ekonomicznych. Jak to choćby właśnie to Pomorze Gdańskie, które najpierw jego zajęcie po 1772 właściwie, o ile Rzeczypospolita była pod kuratelą polityczną rosyjską, o tyle potem po 1772 właściwie znalazła się całkowicie pod kontrolą finansową Prus. Ten model ekonomiczny właśnie wtedy straszliwie zemścił, bo zajęcie ujścia Wisły przez Prusy spowodowały, że one były w stanie kontrolować właśnie całą gospodarkę Rzeczypospolitej.
Oddajmy jeszcze głos Józefowi Wybickiemu, który dzielił los pokonanych konfederatów barskich.
Doczekałem się jeszcze niedaleko brzegu widoku ułanów królewskich, jak na brzegu ojczystym strzelali do przewożących się, jak palono wsie, które nam dały schronienie. Na dobitkę wysłano mnóstwo emisariuszów na Wołoszczyznę, aby nas jeszcze bardziej zaprzedać Turkom i Grekom. Dokazywano w przedajnej tłuszczy z łatwością wszelkie okrucieństwa. Grecy nam nawet studnie zamykali i wody na ugaszenie pożerającego pragnienia zabraniali. Musieliśmy zawsze jak zbrojnym karawanem przesuwać się w okolice Chocimia, bo inaczej zdradzieccy Grecy oddzielnych lub zabłąkanych obdzierali, męczyli i zabijali.
Porozmawiajmy o tym okresie między Konfederacją Barską a Konstytucją 3 maja. Co wtedy robi Wybicki?
Wiadomo, jest konfederatem, jest konsyliarzem, więc wyjeżdża za granicę, stara się o to poparcie. Wraca za jakiś czas na tereny polskie, ale wiadomo, że jest osobą, która, jeżeli pojawi się na przykład na Pomorzu, a tutaj właśnie skierował też swoje drogi, no to od razu był na tej liście do łapanki, że tak powiem brzydko, tak? Udało mu się wymknąć. Z Gdańska wyjechał statkiem, dopłynął do Holandii i tam był przez rok i dostał się na uniwersytet. Studiował właśnie prawo i nauki przyrodnicze też, nauki polityczne. On interesował się właściwie wszystkim. Potem trzeba było wracać. Wybicki, trzeba pamiętać cały czas, że nie cierpiał na nadmiar gotówki, więc pieniądze to było to, co go dość mocno ograniczało. Wracając, w drodze powrotnej, też była to droga morska, niestety bardzo mocno się rozchorował. Tutaj już pewnie organizm troszeczkę wyczerpany, może nie dojadał, pewnie też niezbyt dobrze się czuł, dlatego postanowił w Danii wysiąść i próbował odkryć swoich przodków, dlatego że była taka legenda rodzinna, że Wybiccy wywodzą się właśnie z Danii. Więc on takie poszukiwania rozpoczął i tam oczywiście prowadził jakieś rozmowy, natomiast nie odkrył faktycznie tych swoich przodków. No i po czasie wsiadł na statek i dopłynął znowu do Polski. To jest taki okres też, kiedy jest jego pierwsza wielka miłość. To jest właśnie okres Konfederacji, bo w czasie swojego pobytu w Berlinie po raz pierwszy zobaczył Pannę Kunegundę Drwęską, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. On twierdził potem w swoich pamiętnikach, że widział tylko ją i tylko ona była najpiękniejsza i w ogóle. I nawet spytał się swojego znajomego, któż to taki, no piękna Kunusia. Okazało się, że piękna Kunusia była ubogą siostrzenicą z Kurzewskiej, bardzo majętnej pani, ale ona była bardzo biedna niestety. Była też sporo starsza, prawdopodobnie 17 lat więcej liczyła sobie niż Józef Wybicki. No ale miłość to miłość, Skurzewska nie przeszkadzała uczuciu. Natomiast Wybicki, wiadomo, musiał co jakiś czas wyjeżdżać, potem gdzieś tam się spotykali, ale doszło do takiego momentu, że Skurzewska właśnie zapytała, czy on po prostu się już nią zaopiekuje, bo ponieważ wiele osób łączyło ich już jako parę, więc wypadało jakoś to zalegalizować. Wybicki ożenił się faktycznie z panią Kunegundą, natomiast nie powiadomił o tym matki. Ojciec już nie żył, natomiast no, matka nie została powiadomiona, więc to był skandal w tamtych czasach. Małżeństwo zawarte bez zgody mamy, która przecież mogła go wydziedziczyć. Początkowo mieszkali w Wielkopolsce, ale za jakiś czas Wybicki napisał, trzeba było przyjechać do Będomina i pokłonić się matce i prosić o przebaczenie. Więc tak zrobili. Matka ponoć ich przyjęła dość dobrze, ale chyba niezbyt się panie polubiły. Za jakiś czas ponownie wyjechali, chociaż Kunegunda pisała, że dwór piękny, że pięknie tutaj dużo miejsca i w ogóle, no ale chyba niezbyt dobrze to się układało, bo za jakiś czas faktycznie znowu wyjechali i Kunegunda zmarła podczas połogu. Zmarło również dziecko, wielka tragedia dla Wybickiego, no i niedługo potem umiera jego matka. Więc to jest kolejny cios. Jest w Będominie, ale przyjaciele namawiają go do wyjazdu do Wielkopolski. No i tak robi. W Wielkopolsce oczywiście dalej działa, natomiast po czasie spotyka dziewczynę, którą poznał też w trakcie Konfederacji Barskiej. Młodziutka Estera Wieruszkowalska. Niedługo potem zostaje zawarte w Wełnie małżeństwo i razem zakupują majątek w Manieczkach. Tam też rodzą się ich dzieci.
Ciosem dla Wybickiego był też pierwszy rozbiór, choć nie tylko.
Przebywszy do Warszawy, to mnie w prawdziwie ciężki smutek wpędzało, że mię znalazł całą wesołą i powiem na łożu rozkoszy i zbytków razem z królem uśpioną. Nieszczęsny podział kraju zupełnie na zniewieściałych umysłach został zatarty. Nikt nawet o tem nie wspomniał i nawet o tem wspominać do złego należało tonu.
To wszystko dzisiaj. Kolejna część opowieści o Józefie Wybickim, jego czasach i drodze do hymnu za tydzień. W dzisiejszej audycji wypowiadali się Małgorzata Gańska, kustosz Muzeum w Będominie, Przemysław Rej, kurator Muzeum w Będominie, profesor Aleksander Smoliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wykorzystane zostały fragmenty pamiętników Józefa Wybickiego, wydanie lwowskie Gubrynowicza i Schmidta z 1881 roku. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrychowi, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłania się Robert Erdman.